przykładów, których już do tej pory słyszeliśmy. Zanim przystąpię do mojego tematu, chcę przekazać pozdrowienia bardzo serdeczne od mojego zgromadzenia w Ludwigshafen, znaczy zgromadzenia, w którym uczestniczę, zgromadzenia Wierze Chrystusowego. Nie rozmawiałem szczególnie z siostrą Anę w tym ostatnim czasie, która jest członkiem, siostra Julia, przyjaciel naszego zboru również, który uczestniczy w Wolfgang, są dotknięci trudną sytuacją, jak wiecie, dawaliśmy znać o tym na naszej liście e-mailowej. Córka uległa wypadkowi. Nie rozmawiałem z nią, ale kilka razy pisała do mnie i wiem, że jest bardzo wdzięczna za wszelkie przejawy wyrażone i niewyrażone troski o ich sytuację. Dlatego jestem przekonany, że byłaby chętna do tego, żeby przekazać jej osobiste pozdrowienie i podziękowanie za modlitwę, za listy, które część wielu braci przesłało w odpowiedź na apel o modlitwę. Też mam osobiste pozdrowienia od mojej rodziny, to znaczy od Wioli i od Bogdana Szegidewiczów i od moich dzieci, od Tamary i Natana, którzy zostali, a Jakub jest w drodze, więc może się jeszcze dzisiaj wieczorem tu pojawić. To są pozdrowienia, natomiast jeszcze zanim o temacie stwierdzam, że nie wiedząc, jakie będą inne tematy, przygotowałem wykład, który nie jest typowy dla mojego sposobu myślenia. Rzadko myślę o sprawach negatywnych. Raczej szukam konstruktywnych tematów w Biblii, takie, które budują, które ożywiają ducha. Taką mam naturę. Wiem, że jest dużo takich, którzy na tą negatywną stronę zwracają uwagę, że tam nie ma deficytu. W związku z tym obsługuję raczej tą sferę pozytywną, tą pociągającą do przodu. Ale tak się złożyło, że zostałem zainspirowany książką, którą przeczytałem. Friedrich Weinreb się nazywa autor. Po niemiecku napisał książkę na temat żydowskiej Paschy i o jej opowiadanie o zbawieniu. Tak jest pełny tytuł tej książki po niemiecku. Przeczytałem ją na wiosnę tego roku i przyznam, że wiele tam tematów mnie zainspirowało. Między innymi właśnie temat plag egipskich w zupełnie nietypowym ujęciu. Dotychczas raczej w takim ujęciu alegorycznym znałem, jeżeli symboliczne znaczenie plag, no i historycznym, jakby to nas bardziej interesowało. Tam jest troszkę inne podejście, które mnie zainspirowało. I druga motywacja, to sporo czytam, akurat wczoraj też była wzmianka o tym autorze, świeckim autorze, który obserwował, nie żyje już, bacznie rozwijający się świat, tak jak niedawno nazywaliśmy jeszcze trzeci świat. Ryszard Kapuściński, reporter słynny polski, który ma dużo ciekawych obserwacji. Czytałem jego książkę na temat nowej religii świata, takiej pozwolił sobie kilka refleksji. Przeczytałem to jedną taką refleksję w książce Lapidaria. I przyznam, że też zainspirowała mnie, że skoro światowi ludzie, ateiści, widzą, obserwują pewne zjawiska, to tym bardziej my na nie musimy również zwracać uwagę z takim głosem przestrogi. Także brat Sygnowski przede mną mówił o grzechu. Ja może nie o grzechu, bo to, że nie czynimy grzechu, to jeszcze nie znaczy, że postępujemy dobrze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo jest ten słynny werset Jakuba, który mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzech ma. Więc w sumie wszystko można, każde zaniechanie można nazwać grzechem, ale zdaje mi się, że jednak jest taka sfera działania, gdzie nie czynimy niczego złego, ale dobrego też nie. I ja raczej o tej sferze chciałem powiedzieć. Stopień wyżej. Może też dla braterstwa, którzy będą przygotowywali się do chrztu, może to też się przyda, bo i ten pierwszy wykład był o chrzcie, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, i ten mój wykład myślę, że będzie wykładem do chrztu, jeszcze będzie jeden specyficzny, specjalistyczny. Chociaż on brzmi negatywnie, bo będziemy mówić o plagach, o zjawiskach nieprzyjemnych, nawet obrazki. Powiem wam, że jak szukałem obrazów do tej prezentacji, to przy jednym temacie zrobiło mi się fizycznie niedobrze. Musiałem przerwać przygotowania na chwilę, bo nieprzyjemne są te historie. Tak jak brat Sygnowski tu przed chwilą zapowiedział, że ten temat jest nieprzyjemny, no ale czasami jakoś tak Pan Bóg chyba układa, bo przecież nie wiedziałem, co brat Sygnowski będzie mówił, a Pan Bóg układa, że widać potrzebujemy tych negatywnych troszkę zjawisk. Nie od razu, żeby nie było rozczarowania. Powiem, o czym nie będę mówił, bo zdaję sobie sprawę, że to jest temat bardzo znany, bardzo słynny. I wiem, że niektórzy bratercy oczekiwali warstwy historycznej. Który to był faraon, w jakim to było wieku, jakie są dowody na to, że to jest rzeczywista historia biblijna. I na pewno jest bardzo dużo ciekawych materiałów na ten temat. Nawet jeden brat, który ze mną konferował na ten temat, przysłał mi cały zestaw artykułów, odnośników, bo też się interesuje tą sprawą. Mówi, nie zapomnij koniecznie powiedzieć. No ale nie da się o wszystkim powiedzieć, mam tylko 50 minut. Może nam się uda nie przeciągnąć. Więc o tej historycznej warstwie nie powiem. Przepraszam bardzo. Nie powiem też nie odpowiem na pytanie, tak sformułowałem, w której place żyjemy. Wiem, że jest wielkie oczekiwanie takie odnośnie tych czasów końca, żebyśmy sobie powiedzieli, co się wokół nas dzieje. Rzeczywiście świat dotykany jest plagami i chcielibyśmy wiedzieć, a w którym momencie, bo jeżeli to już jest ósma plaga, jeżeli dziewiąta, no to już jesteśmy bardzo blisko. Chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, w jakim czasie żyjemy i na pewno odpowiedź na to pytanie, część od tej odpowiedzi znajduje się w tej historii, ale to nie będzie moim tematem. Więc jeżeli ktoś by miał takie oczekiwania, to go przepraszam, o tym nie powiem. I nawet nie powiemy za bardzo o tej rzeczywistej warstwie. Znaczy nie będziemy w stanie prześledzić całej tej historii dokładnie. Ona jest, wiecie, bardzo skomplikowana, to jest długi zapis, szczegółowy. Tam jest mnóstwo elementów, naprawdę bardzo gorąco go polecam, ale z drugiej strony jestem przekonany, że to jest temat bardzo znany, który rozważamy już od wielu lat, począwszy od szkółek, a skończywszy na bardzo zaawansowanych rozważaniach alegorycznych, symbolicznych, więc oprę się na waszej wiedzy, co do której jestem pewien, że ją macie mniej lub bardziej poukładanych, dlatego też nie będziemy omawiać bardzo szczegółowo tej historii. Za to, o czym powiemy. Będziemy spróbować przeanalizować czy przekonać się, wiedząc jakie są plagi, jakie miały oddziaływanie na jaką sferę, jaki był ich skutek. Nad tym rzadziej się zastanawiamy. Oczywiście skutkiem miało być to złamanie uporczywości faraona po to, żeby doprowadził do wypuszczenia Izraelitów z Egiptu. Ale są też skutki pośrednie, które Pan Bóg uzyskiwał, a przede wszystkim w tych skutkach pośrednich pokazane są pewne zjawiska symboliczne. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg planując i układając te plagi, miał na myśli to, że kiedyś przez tysiące lat ludzie będą je wspominać i będą się z nich uczyć pewnego sposobu myślenia i postępowania o działaniu Bożym. Także one z premedytacją w taki sposób zostały zapewne ułożone dla naszej nauki. Nie muszę was przekonywać i czytać z odnośnych wersetów, że to wszystko po naszej nauce, więc o tym oddziaływaniu będziemy mówić. Będziemy starać się uchwycić strukturę plag, bo ich jest 10. Czasami jest, myślę, że bez trudu, jakbyśmy zrobili tutaj, zrobiłbym przepytywanie, może nie po kolei, ale wszystkie byśmy wymienili. Znamy je. Natomiast czasami trudno jest nam uchwycić taką strukturę, bo to 10 to już jest taka duża liczba, żeby zobaczyć, jak one się wiążą. A one mają ścisłą strukturę, ja nie słyszałem do tej pory takiej analizy właśnie pod tym kątem, a to pomaga nam nawet zapamiętać. Fizycznie jest łatwiej zapamiętać, jeżeli pewne rzeczy podzielimy i ułożymy w jakąś jedną całość. No i oczywiście będziemy chcieli powiedzieć o symbolice, ale symbolice właśnie takie w odniesieniu do życia codziennego. Symbolice, która nie jest przywiązana do czasu i miejsca. Są dwa rodzaje symboliki. Jest alegoria, a więc ścisły obraz, który na przykład opisuje nam, nie wiem, czasy od 1874 do roku X przyszłości, czasy końca, czy nawet wcześniejsze lata. I tam znajdujemy pewne zdarzenia, mówimy, to jest taka plaga, to jest taka plaga. No i one też geograficznie jakoś są skoncentrowane, ale jest symbolika taka, która jest niezależna od tej geografii, od czasu i przestrzeni. Ona rozgrywa się w psychice, w duchu, w życiu każdego człowieka wierzącego. Nie mówię chrześcijanina świadomie, dlatego że również z tej nauki bardzo obficie czerpali i czerpią nadal Żydzi, którzy nie są chrześcijanami. I od nich zresztą część tych refleksji właśnie od nich zaczerpnąłem. Oni również są ludźmi wierzącymi i bardzo obficie czerpią z tej nauki. Ta lekcja, ona była aktualna od wyjścia. Rok po wyjściu, kiedy synowie zapytali swoich ojców, dlaczego my właściwie obchodzimy to święto, bo obchodzili już rok po wyjściu, to ojciec miał obowiązek odpowiedzieć, dlatego, że Pan Bóg swoją mocą ramieniem wyciągniętym wyprowadził nas z Egiptu. Ale nie tylko to. Żydzi do dzisiaj opowiadają znacznie więcej. Tam jest cały wieczór. No i jeden Żyd napisał całą książkę. 300-400 stron, nie pamiętam dokładnie. Komentarza do tego, co można mówić w czasie tego wieczoru. tam opisuje, że już wszyscy są znużeni zapewne moim opowiadaniem, to starszy był człowiek, zmarł już z Lwowa, żyjący w Szwajcarii. Że można bardzo dużo opowiedzieć i Żydzi to opowiadali, żyli to i to będzie tematem naszego rozważania. No i gdybym nas zapytał, jaka była pierwsza plaga, to na pewno wiecie, i jaka była ostatnia, też wiecie. To akurat są, to te środkowe, to może byśmy już potem mieli kłopoty, żeby je wymienić, ale pierwsza jest oczywiście najprostsza. Woda zamieniła się w krew. Mamy no, takie zjawiska dwa. Woda jest symbolem życia i krew jest symbolem życia. Wiemy, że dusza wszelkiego ciała jest we krwi. Natomiast te dwa elementy zmieszane wywołują nasze obrzydzenie. To nikt z nas nie. Nawet gdybyśmy wiedzieli, że woda jest czerwona, ja mam czasami w kranie czerwoną wodę, wiem, że to jest rdza. Spuszczam tą wodę. Nie jestem w stanie jej pić. Nikt z nas nie chce zanieczyszczonej wody pić. A tym bardziej, gdy to przypomina krew, wywołuje w nas obrzydzenie. Zmieszanie tego elementu, bo krew, woda jest piękna, czysta, Nil jest piękną rzeką, to jest oryginalne to zdjęcie, może cofnę, żebyście przez chwilę popatrzyli, które zrobiliśmy trzy lata temu blisko w Egipcie. To jest piękna rzeka, piękna woda, ale woda zdradliwa. No, mówią wszyscy, którzy pouczają turystów, żebyście przypadkiem nawet nie weszli do tej wody nogami, bo się można amebą zarazić, a już na pewno nie pić. A teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, jeżeli ta woda zabarwi się na czerwono i jeszcze ma jakiś kolor krwi. Dlaczego wywołuje w nas obrzydzenie krew? Krew, która krąży w żyłach, o której wiemy, ona jest piękna, jest wartościowym płynem, ale wylana jest symbolem śmierci. Jest drugi jeszcze aspekt tej śmierci w życiu, zmieszania śmierci z życiem. Najgorsza nieczystość była określana słowem nida, po hebrajsku, również związana jest z krwią, ta, która się pojawia, tym samym słowem określa się słowo menstruacja. I kiedy jest mowa w Biblii czasami plugastwo, to jest właśnie te pozostałości, no, tampon, powiedzmy, który gdzieś tam się przewraca. W nas dzisiaj, w ludziach współczesnych, wywołuje to no, niezbyt miłe uczucia, przypuszczam, kiedy o tym mówię, po co on w ogóle takie rzeczy mówi. W Żydach podwójne skojarzenie. Po pierwsze taką zwykłą ludzki odruch, a po drugie odruch nieczystości. To była najgorszy rodzaj nieczystości. Ta krew w wodzie, nie wiadomo z czego pochodziła. Po prostu rzecz obrzydliwa, której się nie napić. Ale woda była. W Egipcie nie było tak, że tej wody nie było, dlatego że kopali studnie. Ktoś powie, no jaka różnica? Jeżeli się wykopie studnie koło Nilu, to woda jest ta sama. Jest ta sama, ale przefiltrowana. I czytałem kiedyś w jednej książce, że najstarsza metoda filtrowania wody właśnie polegała na tym, że przy zbiorniku, który był zanieczyszczony, który był zarażony amebą, niebezpieczny, nie należało z niego pić wody, kopano po prostu w pewnej odległości otwór, on się napełnia wodą i tam już była czysta woda. Najprostsza metoda filtrowania wody. Po prostu przez ziemię woda przeszła, została oczyszczona. A więc woda w Egipcie była. Ta plaga zresztą trwała tylko 7 dni. Woda była, tylko była w studni. Trzeba było wykopać studnię, przefiltrować. Zauważamy tylko ten element, że ta woda w krew wywoływała obrzydzenie, ale nie była taką plagą, która by odcinała Egipcjan od dostępu do wody. I Żydów, pamiętamy, to były plagi, które również dotykały Żydów. Druga plaga, żaby. No, żaba, stworzenie Boże, nie wiem czemu jest symbolem brzydoty. Jak księżniczka się ma w coś brzydkiego, najbrzydszego zamienić, to się zamieniała w żabę. Nie wiem, czy dlatego, że ma wyłupiaste oczy, czy brzydki głos. Wywołuje w nas ten odruch, no to jest jakieś takie nieładne stworzenie. I powiem wam, że tutaj zaczerpnąłem trochę właśnie z Weinreba, z jego książki, że być może tym, co wywołuje w nas to poczucie, że żaba jest czymś nieprzyjemnym, to jest to, że ona jest taką formą, kojarzy się z galaretą, z czymś mokrym, oślizłym. Czymś pośrednim między wodą a ciałem stałym. Dlatego wywołuje w nas obrzydzenie. Nie lubimy form pośrednich. Jak już jest konkretne zwierzę z czterema nogami i z futrem, które można pogłaskać, które można podziwiać z daleka, jest sympatyczne. A coś takiego, co wyłazi z wody, nie wiadomo, czy jest jeszcze wodą, czy już jest ciałem stałym, jest formą pośrednią, wywołuje nad nas również obrzydzenie. Niechętnie dotykamy żaby. No nie wiem, jak znam osoby, które z nami przy naszych wyprawach brały udział, które nie miały tego odruchu. Mój odruch jest taki, że ja nie chcę dotknąć żaby. Nawet mówimy, mam takie brzydkie powiedzenie, przepraszam tu braci z Francji, że trzeba połknąć tą żabę. Czyli jak coś złego narobiłeś, nie wiem, mówi się tak po polsku, czy to z Niemiec znam, że jak coś złego się narobiło, trzeba połknąć tą żabę, czyli przełknąć coś strasznie nieprzyjemnego. Żaba jest niemiła, wywołuje poczucie obrzydzenia. Żaba wyłazi z wody i ona tam w wodzie w Nilu nie przeszkadzała. Pamiętacie, jak Bóg usunął tą plagę, to nie zostały żaby całkiem usunięte. Szkoda, bo żaby ładnie czasami kumkają wieczorem. W Nilu zostały, no ale jak te żaby wylazły wszędzie i znalazły się, tworzyły to było, to wiecie, czasami na ulicy są na drogach ostrzeżenia, uwaga, żaby, bo jak mają te trasy wędrówkowe przez drogę, to potrafi się zrobić droga tak śliska, jak w zimie. Dlatego robią mi specjalne przejścia, no nieprzyjemne. To jest również wywołuje obrzydzenie z tego powodu, że jest to forma pośrednia między ciałem stałym a cieczą. Trzecia plaga. A przepraszam, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że przy tej pladze pojawia się po raz pierwszy, jest reakcja Faraona. Faraon prosi o modlitwę za nim, żeby te żaby zostały usunięte, ale właśnie zostają w Nilu, nie zostają całkowicie usunięte. Trzecia plaga. Tu już mamy problem z tłumaczeniami. Ona będzie różnie nazywana. Ja ją jednak przypiąłem do konkretnego zwierzątka i też niezbyt przyjemnego. Zobaczycie, będzie robactwo wszy, pchły, niekiedy komary, tego typu zwierzęta. Myślę, że jednak to jest jakiś insekt, który się żywi krwią, który jest przez to dokuczliwy, ale myślę, że ten sposób jego wywołania, pamiętacie, że Mojżesz miał laską uderzyć w proch ziemi, ten proch ziemi się zamieniał w komary, no to jednak kojarzy nam się komary, wszy czy pchły nie wylęgają się w prochu ziemi, tylko raczej właśnie w środowisku ludzkim te larwy się tutaj przechowują, czy zwierzęcy w futrze. Natomiast komary wylęgają się tam, bracia, niektórzy podejmują tą walkę nie tutaj, tylko opryskują bardzo często, jeżeli chcą, na buziarzach wiem, że bracia czasami robili takie akcje, opryskują mokradła, bo tam się komary wylęgają. Ten proch ziemi uderzył Mojżesz, zamieniły się w komary. Więc przyjmijmy, że to były komary, bo następna plaga jest coś podobna w nazewnictwie, żeby to uporządkować. Coś, niemiłe zwierzątko, które się wylęga gdzieś właśnie nad wodą, ale żywi się krwią. Ale żeby tylko tej krwi się napiło, to byłoby pół biedy. Ma taki brzydki zwyczaj, że zanim się napije, to wpuszcza nam środek znieczulający, żebyśmy nie czuli tego ukłucia. Ale jak odleci już napite, to niestety ten środek znieczulający zaczyna się rozpływać w krwi i wywołuje jej przyjemne swędzenie, ból, uczulenia. No właściwie ktoś powie, no cóż, to są komary, ale jak ich jest dużo. Słuchałem po drodze wykładu jednego brata z Andrychowa, który opowiadał o cudzie, jaki się zdarzył na jednej konwencji, że bracia nie mogli na konwencji pracować. Przygotować tej konwencji były takie chmary komarów, a w nocy przyszedł też i te komary zlikwidował. Bracia byli wdzięczni Bogu za opiekę. Potrafią być bardzo dokuczliwe, jak jest więcej tych komarów, ale no w sumie taka dolegliwość. Powiedzieliśmy ogólnie te trzy plagi pierwsze, no taka średnia dolegliwość. Woda była zatruta, była przykra, śmierdząca, niebrzydko wyglądająca, ale jak się wykopało studnie, można się było napić. Żaby, no niemiłe, ale w sumie no, tylko tyle, że niemiłe uczucia wywołują, czy tam nam utrudniają życie. I komary, które nie zabijają, czasami choroby roznoszą, ale w zasadzie nie zabijają, chcą się tylko troszkę krwi napić. Ta uciążliwość nie jest wielka tych plag, zauważymy to w tym momencie. I bardzo ważne, w tym momencie czarownicy, którzy zwykle powtarzali plagi egipskie, mówią, tu jest palec Boży. Takie tam wyrażenie jest, jak będziecie czytać historię, zwróćcie na nie uwagę, że zauważyli nawet ludzie z Egiptu, że jest to coś niezwykłego. Pierwsze dwie plagi tam mówi, no woda może z Iłem, może z czymś tam zanieczyszczona. Druga plaga żaby czasami się pojawiają w nadmiarze. Przy komarach zauważyli, że jest to coś niezwykłego, powiedzieli, palec to Boży jest. No palec, Żydzi przeliczają, mówią, jeżeli 10 plag to było użycie palca Bożego, jak Bóg użył całej ręki w Morzu Czerwonym przeciwko Egiptowi, to ile tam było plag? 50. No tak, tak Żydzi przeliczają, mówią, w Morzu Egipskim Bóg uderzył Egipt całą ręką, czyli 50 plagami, bo tam było tylko 10 plag, jeden palec. Ale myślę, że może ten palec bardziej wskazuje. To znaczy, czarownicy egipscy zauważyli, coś jest niezwykłego. To jest działanie Boże, to jest działanie niezwykłe, działanie cudowne. No i też następuje istotna zmiana, że w tym momencie rozpoczyna się kolejna seria plag, które już dotyczą wyłącznie narodu izraelskiego. Tą kolejną, czwartą plagą, to słowo, które określa tą plagę po hebrajsku, jest słowo orof, określa zbiorowość jakichś zwierząt. Chmara, stado. No i to może być oczywiście chmura komarów czy ptaków, tak jak tutaj narysowałem, a to może być na przykład chmara dzikich zwierząt, stado dzikich zwierząt, które stanowią zagrożenie, na przykład stado psów dzikich, które czy hien w tamtych warunkach. Mamy takie skojarzenie ukierunkowane przez nasze chrześcijańskie tłumaczenia Biblii, że to są raczej też owady. Niekoniecznie, raczej nie. Myślę, że są, jeżeli owady, to w jakichś dużych, zwartych rojach, na przykład rój pszczół, który się gdzieś osadził tam w lesie i wszyscy się boją do tego lasu wejść, albo chmara zwierząt. A więc co jest istotnego oczywiście przy tej pladze, musimy to zaznaczyć. Jeżeli plagi dotyczyły Egiptu, czy domyślamy się raczej delty, którą tutaj widzimy tak z satelity, to w tym czasie właśnie ziemia Goszen została oddzielona. Jest napisane znakiem odkupienia. Od tej pory plagi nie dotyczyły w równym stopniu Egiptu i Izraela. Izrael był oddzielony. To znaczy, w ziemi Goszen, tej zaznaczonej tutaj czerwonym okręgiem, te chmary nie grasowały, grasowały gdzie indziej, no ale strach przed nimi był i w ziemi Goszen, no bo to oznaczało, że poza tą sferę, poza tą czerwoną linię właściwie lepiej było nie wychodzić, dlatego, że tam działała plaga. Tam szalały te albo chmary jakichś owadów, albo jakieś chmary czy stada dzikich zwierząt. I proponuję, żebyśmy zapamiętali, że to raczej były dzikie zwierzęta. To jest zgodne z tradycją też żydowską. I lepiej odpowiada słowu temu orof niż jakieś właśnie kolejna grupa insektów, tylko inaczej usytuowane. Pozwala też łatwiej zróżnicować. Kolejna plaga. Pomór bydła w polu. To plaga, która dotyka życia gospodarczego Egipcjan. Jest to po raz pierwszy plaga niszcząca. Strach przed dzikimi zwierzętami, które szaleją gdzieś tam w lesie, które mogą być wściekłe, mogą roznosić choroby, to jest jeszcze na razie strach. Natomiast tu pojawia się po raz pierwszy element, dopiero przy piątej pladze, gdzie rzeczywiście coś jest niszczone, coś jest psute, coś ginie. A więc zwierzęta, które znalazły się w polu. Był wyznaczony termin i wiadomo było, że no to miały być zwierzęta w polu, więc jeżeli ktoś wierzył, to się mógł przed tą plagą uchronić. Tam były wszystkie zwierzęta, konie, osły, wielbłądy, a więc te pociągowe, transportowe, więc te, które odpowiedzialne były za transport, za gospodarkę poniekąd, można powiedzieć, za uprawę roli. No i krowy, owce, które dawały mleko, dostarczały mięsa i potrzebne były przy utrzymaniu ludzi. Tam rzeczywiście gospodarka Egiptu została po raz pierwszy dość dotkliwie dotknięta. Kto nie sprowadził tego bydła, to widział niestety takie obrazki nieprzyjemne. Mieliśmy nie tak dawno też pomory bydła, wiemy jak to wszystko wygląda. Jakie są konsekwencje, jakie wszystkie środki ostrożności w naszych warunkach są przedsiębrane. Jest duża uciążliwość, no i wielka strata dla rolników. W tamtym czasie, dodamy, rolnictwo było podstawową gałęzią gospodarki, w związku z tym było to dotknięcie porażenie gospodarki. Plaga niszcząca. Kolejna plaga, dość szybko przebiegam te plagi, ale myślę, że je znacie, żebyśmy znowu zmieścili się w czasie. Kolejna plaga bardzo, bardzo niemiła. To jest właśnie ta, przy której mi się zrobiło niedobrze, jak wrzuciłem hasło wrzody w różnych językach i zacząłem oglądać obrazki. Siostry pielęgniarki może są bardziej oswojone z tymi obrazkami, ale celowo pokazuję, były gorsze obrazki, wybrałem te łagodniejsze. No coś niemiłego, coś nieprzyjemnego bardzo. Nawet jeżeli to nie jest zabójcze, nawet jeżeli ten wrzód wyskakuje, jest bolesny po pierwsze dla człowieka, po drugie no, utrudnia bardzo kontakty. Pamiętacie, że czarownicy nie stanęli po raz pierwszy przed faraonem, bo mieli wrzody. bo się wstydzili po prostu pokazać, że faraonem sami zostali dotknięci tą ramą. Więc po pierwsze, ze względu na tą możliwość zarażenia się z drugim człowiekiem, wstrzymujemy się od kontaktu z drugimi ludźmi, no a po drugie, wstydzimy się. Jest to bolesne też. Zależy, gdzie nam się ten rzut zrobi, albo nas boli, albo go bardzo widać. I tu po raz pierwszy zostali ludzie dotknięci plagą w sposób istotny. Jeszcze nie zabijającą, nie niszczącą, no ale bolesną i dotkliwą, utrudniającą kontakty społeczne. Na to zwrócimy uwagę i zwrócimy też uwagę, że był specyficzny sposób prowadzenia tej plagi. Mojżesz otrzymał polecenie, weźcie pełne garści sady z pieca i wyrzućcie ją w powietrze. I ona właśnie spadnie jako wrzut na Egipcjan. Kolejna plaga, przeszliśmy jakby płynnie do powietrza, bo też widzimy pewną zależność, że tamte też plagi, zwrócimy na to jeszcze później uwagę, ale już uprzedzę troszkę wydarzenia, że tamte trzy plagi bardziej dotyczyły tej przestrzeni życiowej naszej. Natomiast tu już przechodzimy, tak jak w powietrze Mojżesz wyrzucił tą garść sadzy, tak już zaczynamy patrzeć w górę, skąd przychodzą kolejne plagi. Kolejna plaga, która przychodzi, nazywamy ją potocznie gradem, ale trzeba pamiętać, że tam był grad i ogień. To znaczy, no burza, potężna burza gradowa, wiemy jak to w praktyce wygląda, że jest burza z piorunami, która potrafi wywołać ogromne pożary, a jednocześnie spada na ziemię lód. Więc krańcowe dwa elementy. Woda i ogień są pożyteczne, są piękne, no bo wodę musimy pić dla odżywiania się, ogniem się ogrzewamy, potrzebujemy go do działań gospodarczych, ale w ekstremalnych postaciach, a więc w postaci lodu, zwłaszcza który leci z góry, w dużych kawałkach, no to wiemy, jakie to są wrażenia. Niedawno mieliśmy również w Polsce i w Niemczech gradobicia. No to niemiłe to są wrażenia. Również ogień w takiej postaci ekstremalnej, właśnie jako piorun, to chyba jest może najbardziej ekstremalna forma ognia, bo to jest błyskawiczny ogień z dużym hałasem, to jest ogromną siłą rażenia, wywołujący pożary. To są te krańcowe, no i tu emocje, czy krańcowe formy tych żywiołów. No i tutaj po raz pierwszy jest zagrożenie życia człowieka, bo każdy człowiek, każde zwierzę, które się znajdowało na zewnątrz, mogło zginąć. No nie trudno sobie to wyobrazić, ja tam mam zdjęcie, pokazałem, jakie mogą być kulki gradowe, jak coś takiego leci z nieba, to jak ktoś się nie znajduje pod twardym, dobrym dachem, to no, jego życie jest oczywiście zagrożone. Kolejna plaga, która również z powietrza jakby nadciąga, to jest szarańcza. No to myślę, że wiele nie trzeba mówić. Zwrócimy tylko uwagę na to, że wiatr wschodni tą szarańczę przynosi, czyli jakby od strony pustyni, od strony Synaju. Warto pamiętać, że Egipt jest specyficznie usytuowany. W zasadzie jest do niego tylko jedno dojście. Jest otoczony przez pustynię. Co prawda z Kuszytami od południa walczyli, ale tam jest tak wąskie przejście od południa, że no te wojny były takie bardzo lokalne. Wszystkie zagrożenia, jakie nadciągają na Egipt, przychodzą właśnie od wschodu. Wszystkie armie, wczoraj oglądaliśmy te imperia na tych mapach ruchomych, widzieliśmy, że wszystkie armie, które docierały do Egiptu, które były w stanie pokonać Egipt, przychodziły właśnie od wschodu. Stąd ten wiatr wschodni przynosił jakieś zagrożenie. Natomiast wiatr zachodni, wiatr pustynny go usuwał tą szarańczę, no dlatego, że od zachodu, od Sahary, tam nie ma życia kompletnie. Tam tylko doświadczeni bardzo ludzie na wielbłądach są w stanie od oazy do oazy się poruszać. Ale stamtąd potrafi przyjść burza piaskowa, stamtąd potrafi przyjść potężny wiatr. No i przede wszystkim te armie, które dostawały się do Egiptu, znajdowały się jakby w takim ślepym zaułku. Nie można było nigdzie pójść dalej. Albo tam trzeba było zostać i tych Egipcjan przekonać, żeby nas żywili i utrzymywali, a z nami się nie bili, a Egipcjanie to był dumny naród. No albo trzeba było się wycofać, przeważnie te armie się stamtąd wycofywały. Więc wiatr zachodni, czyli jakby ten przeciwny ruch usuwał tą szarańczę zagrożenia dla Egiptu. No i ostatnia plaga, mówię ostatnia jest dziesiąta, ale właściwie będziemy mówić o dziewięciu plagach, może za chwileczkę powiemy dlaczego. Ostatnią było oczywiście pobicie pierworodnych, ale ona nawet jako taka nie jest nazwana plagą. To jest jakby bezpośrednia interwencja Boga. Natomiast te żywiołowe klęski jakby kończą się na ciemności, to znaczy nawet bez zapowiedzenia następuje w ziemi egipskiej ciemność. Jedynie w ziemi Goszen zostaje światło. No to musiało zrobić niesamowite wrażenie. Nie wiem, jak Egipcjanie byli w stanie to zauważyć. No jaka to była ciemność, jak to sobie fizycznie wytłumaczyć. Przypuszczalnie jakaś gęsta mgła, gęste chmury, które zasłoniły słońce, z wyjątkiem jednego fragmentu nieba, gdzie było światło w ziemi Goszen. Ale ciemność, wiemy, jest straszna, zwłaszcza w Egipcie, tam gdzie słońce świeci, tam praktycznie nie pada deszcz. Tam, prawdopodobieństwo opadów przez cały rok jest 2%. Trzeba mieć wielkie szczęście, żeby tam trafić na jakieś opady. Zobaczenie tam chmury jest już wyczynem, no, a zobaczenie takiej chmury, która zasłoni światło, to się, przypuszczam, nie zdarza. No, naturalną siłą nie mogłoby się zdarzyć, tam jest za zbyt sucho. Nie ma szans, żadna chmura po kilkudziesięciu kilometrach wyparuje w tym pustym, pustynnym klimacie. A jednak się wtedy zdarzyło. Czasami się zdarza jakieś zachmurzenie, w tej chwili to smog załatwia. I tak jak powiedzieliśmy, dziesiąty element tej układanki to jest oczywiście dziesiąta plaga zabicia pierworodnych. Jak mówimy plaga, właściwie plag było dziewięć. I osobista interwencja Boga, która doprowadza do uwolnienia. Kiedy popatrzymy na całość tej historii i czas, kiedy Izraelici znajdowali się w Egipcie, to uwolnienie rozpoczyna się od przybycia Mojżesza, kiedy Mojżesz przekonuje starszych izraelskich, mówi: wyjdziemy. Jest obietnica Abrahamowa, wyjdziemy z Egiptu, opuścimy Egipt, oni się dają przekonać. To jest jakby ich wewnętrzny proces, natomiast zewnętrzny proces zaczyna się od próby przekonania faraona metodami pokojowymi i od zesłania plag. To jest ten, rozpoczyna się proces uwolnienia. Czym on się kończy? Czy wyjście z ziemi Goszen, kiedy Pan Bóg przeszedł przez Egipt, pobił pierworodztwo egipskie. Czy było wtedy uwolnieniem realnym z mocy Egiptu? Wiemy, że nie. Dalej byli pod zagrożeniem. Opuścili, czyli jakby odzyskali wolność, natomiast jeszcze przez jakiś czas wędrowali po terytorium Egiptu, zagrożeni będąc interwencją wojska egipskiego. Taka interwencja nastąpiła i dopiero przejście przez Morze Czerwone tak naprawdę zapewniła Izraelowi wolność. Ktoś powie, w zasadzie jeszcze nie za bardzo, dlatego że Synaj był również pod administracją egipską, również pod wpływami egipskimi, to jest prawda, ale wyprawa pustynna w tamtych warunkach, to jest niesłychane przedsięwzięcie logistyczne. Do dzisiaj największe mocarstwa czasami połamały sobie zęby ze swoją technologią na wyprawach pustynnych. W tamtych warunkach to było wielkie przedsięwzięcie. Faraon nie miał praktycznie po tym uderzeniu w Morzu Czerwonym nie miał możliwości ścigania Izraelitów na Synaju. Fizycznych możliwości. Dlatego można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, Izraelici w tym momencie po przejściu przez Morze Czerwone odzyskali wolność. Ale nie w czasie wyjścia z ziemi Goszen. Także widać w tym całym procesie uwolnienia dwa takie punkty podziału. Więc jeden to jest ten oddzielenie ziemi Goszen, wyłączenie jej spod działania plag, wyodrębnienie Izraela z Egiptu. I ten drugi, pobicie pierworodnych i wyjście z ziemi Goszen. I te dwa punkty podziału, cały ten proces jakby dzielą na trzy odcinki. No i zauważyliśmy już, że właśnie w pierwszym tym odcinku działają trzy plagi. Plagi, które w jakiś sposób wiążą się z wodą. Na drugim fragmencie działa sześć plag, od czwartej do dziewiątej, ale one też są ułożone w dwie grupy, dość wyraźne, które zaznaczyliśmy, że jedna jakby wiąże się z przestrzenią życiową, druga wiąże się z wodą i następuje ten trzeci okres, zasadniczo już oswobodzenia niewolników, ale jeszcze nie opuszczenia Egiptu. I teraz, jeżeli właśnie popatrzymy pod tym kątem na te plagi, żeby sobie to uzmysłowić dobrze, to mamy trzy sfery. Mamy wodę, mamy przestrzeń życiową, mamy tak zwaną ziemię, ja to nazwałem schematycznie, ale tu nie chodzi o powierzchnię ziemi, tylko tam, gdzie ludzie żyją, mieszkają, łącznie z pewną kilkoma metrami powietrza, czy jeszcze kilkunastoma metrami powietrza, które potrzebujemy do naszej działalności. No i mamy niebo, a więc to, co się wznosi ponad naszymi głowami. I w tych obszarach właśnie działają plagi, a więc krew w wodzie, to jest oczywiste, związane z wodą, żaby wychodzą z wody i komary, które są taką formą pośrednią, dlatego, że są związane z wodą, wiemy, wylęgają się nad wodą, to uderzenie proch ziemi, ale to pewnie błoto, które powstało właśnie po wyschniętej rzece Nilu, na pograniczu. Ona, ta trzecia plaga jakby się wznosi ponad to. W przestrzeni życiowej mamy te chmary zwierząt, które gdzieś działają, grożą, zagrażają, wywołują strach. Mamy zarazę bydła, które pasi się na polu i mamy wrzut, który, jak powiedzieliśmy, znowu wznosi się troszkę wyżej, dlatego że ta szata była wyrzucona w powietrze, ku niebu tam jest dokładnie napisane i spada w postaci wrzodu. No i mamy te trzy plagi ostatnie, które wiążą się z powietrzem, a więc grad spada z nieba, szarańcza fruwa w powietrzu i ciemność, która wznosi się znowu ponad tym, dlatego że to już gdzieś w sferach niebieskich musi się odbywać, że albo zaćmienie słońca tak długo nie mogło trwać, albo jakaś ciemna chmura, która zasłoniła słońce. Widzimy z tego taką, po pierwsze, trójkowy układ tych plag, pewną systematykę, może nam to pomoże zapamiętać. Krew, żaby, komary związane z wodą, chmary, zaraza, wrzód związane z przestrzenią życiową człowieka i z jego działalnością i z niebem związane grad, szarańcza i ciemność. To może nam pozwoli, ale widzimy też pewną taką, jakby tą, w tej trójkowości tych plag, widzimy pewną piramidalną strukturę. Jeszcze raz, jakbyśmy to sobie narysowali jako taką strukturę piramidy, to widzimy, że ta trzecia plaga zawsze ona się, jest wyróżniona, ona się wznosi jakby w kierunku tej następnej grupy, chociaż przynależy do tych pierwszych. I na nich, na tych trzech, połączonych ze sobą, jeżeli popatrzymy na te zaznaczone, jakby z nich wynika, ich kolejną konsekwencją jest ta konsekwencja pobicia pierworodnych. Na nich się opiera. Zawsze ta trzecia plaga jest tym ukoronowaniem. Żydzi mają nawet takie, żeby ułatwić sobie zapamiętywanie plag, no bo dzieci żydowskie muszą umieć plagi wymienić właśnie podczas sederowego wieczoru, to się opowiadam, mają taki skrót mnemotechniczny, hebrajski, Dezach Adash Beachach, to są trzy słowa hebrajskie, ale zaczynające się od początkowych liter plag, no ale nam to nic nie powie, bo nie umiemy po hebrajsku, nie będziemy umieć skojarzyć tych liter nawet z nazwą hebrajską tych plag. Ale jest pewien element taki, który właśnie odkryłem też u Weinera Barbara. Ciekawostka dla osób, które lubią układanki, krzyżówki. Przeinteresująca rzecz. Kiedy popatrzymy na te trzecie, te, które były w tej piramidce, jeszcze może cofnę, w tej piramidce wyróżniona, więc komary, wrzód, ciemność. One, to jest trzecia, szósta i dziewiąta. Jeżeli spojrzymy na te właśnie trzy plagi, napiszemy je po hebrajsku, tu mamy po jednej stronie, po lewej stronie mamy napisane po hebrajsku, ale napisałem też naszymi łacińskimi literami i u dołu mamy napisane, jak się nazywały te plagi. Trzecia się nazywała Kinim, gdzie są te komary. Szósta nazywa się Szechin. Napisałem je od dołu do góry, dlatego że tak je w tej strukturze zauważyliśmy. Woda, ziemia, powietrze. Więc dlatego pisałem od dołu. U dołu trzeba zacząć. Trzecia, Chinim, komary. Szechin, wrzód. Choszech, ciemność. Jeżeli napiszemy ją w takiej postaci układanki takiej, to mówię, no, może dla młodszej części publiczności tutaj braterstwa takie spostrzeżenie ciekawe. Jeżeli widzicie tam w tej polskiej krzyżówce, że jest od dołu napisane Chinim z samymi spółgłoskami, bo po hebrajsku nie piszemy samogłosek, czyli K-N-M. Jako druga w środkowym rzędzie jest 3 H i N, czyli Szechin, rzut. I w górnym choszech ciemność. H, sz i k. A jest ciekawostka. Jak popatrzymy na ten zapis, to zauważcie, że napisaliśmy poziomo. W dolnym rzędzie napisaliśmy kinim, te trzy, ale ostatnie litery tych trzech wyrazów również układają wyraz kinim. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ten pisarz hebrajski zauważył taką ciekawostkę. Jeżeli popatrzymy na środkowe, tam te strzałki zaznaczają, oczywiście po hebrajsku czytamy w odwrotną stronę. Jak ktoś umie hebrajskie literki czytać, to może sobie zobaczyć. Środkowe litery, czyli poziomie, no to napisaliśmy to słowo Szechin, ale one również pionowo, środkowe litery tych trzech wyrazów układają ten sam wyraz, no i również słowo Choszech, dokładnie w ten sam sposób, jeżeli napiszemy go w poziomie i popatrzymy na pierwsze litery tych wszystkich trzech wyrazów, to okazuje się, że one też składają się w Choszech. No to jest ciekawostka, która nic nie wnosi do naszego rozważania, poza tym, że najwyraźniej widać, poza tymi naszymi spostrzeżeniami, że plagi ułożone są w trójki. Woda, ziemia, powietrze. Że mamy właśnie takie trzy grupy. Jest jeszcze inny jakby element, na który zwróciliśmy uwagę, że pierwsza grupa jest, to są plagi uciążliwe, woda w krew, żaby, które wywołują obrzydzenie, czy komary, które nas gryzą, wywołują ból, ale właściwie zagrożenia życia nie powodują, ani niczego nie niszczą. To jest jakby tylko sygnał doprowadzający do tego palca Bożego, do tego stwierdzenia, to jest palec Boży. Ale już te kolejne trzy plagi, one wywołują realny ból, bo jeżeli strach jeszcze nie jest bólem, ale wiemy, że strach to już jest realne działanie, strach potrafi nawet boleć, niektórzy twierdzą, no już nie mówiąc o zarazie bydła, zniszczeniu bydła, czy wrzodach, które i bolą, i utrudniają kontakty. No a trzecia grupa tych plag, o których mówiliśmy, a więc gracz, szarańcza i ciemność, to jest realne zagrożenie egzystencji. To znaczy w gradzie mogli zginąć ludzie, w zarazie bydła nie mogli zginąć ludzie, ale wiadomo, że ponosili wielkie straty. Podobnie przez ciemność ponosili ludzie niewątpliwie wielkie straty, dlatego że gospodarka nie mogła działać, dlatego że życie normalnie się nie mogło odbywać. A więc widać, że ta siła rażenia w tych grupach, ona się zwiększa. To może to są takie elementy obserwacyjne, które warto zwrócić na nie uwagę, żeby sobie zapamiętać plagi. No i teraz pytanie takie o symbolikę. Zaczniemy z tą symboliką, chociaż patrzę na zegarek, o który ja muszę zakończyć. Dano mi 50 minut od momentu wyjścia, tak się upewnię. Czyli mam jeszcze może 15-20 minut, może spróbujemy tą symbolikę krótko omówić. Gdzie jest Egipt? No, ja to tak tutaj narysowałem taki obrazek. No fajnie by było, gdyby tak było. To by ziemia Goszen dała się tu przełożyć na ten teren, żebyśmy tu byli otoczeni i żeby tu Egiptu nie było, tak jak było fizycznie w Izraelu. Ale to była symbolika. Czy mamy taką granicę? No, tydzień temu byliśmy na konwencji. Ojej, dobrze, że to przypomniałem. Lepiej późno jak wcale. Byliśmy na konwencji we Francji. Po Paryżem mówił i spotkaliśmy między innymi brata Daniela Młynka, który bardzo serdecznie poprosił pozdrowić od Szwajcarów Białogardzian, chociaż ci Szwajcarzy to są przeważnie z Białogardu, ale bardzo prosił, żeby pozdrowić. Dobrze, że wspomniałem tę konwencję. A wspomniałem ją dlatego, że tam brat przewodniczący powiedział taką rzecz, wiecie bracia, tam przy wejściu jest szatnia, tam zostawcie nie tylko ubrania swoje, ale zostawcie wszystkie kłopoty. Jak będziecie wychodzić, to je zabierzecie, pójdziecie do domu, chętnie byśmy ich nie brali, no ale tak trochę jest, że tam za płotem zostawiamy nasze samochody i tam za płotem w tych samochodach i razem z tym, u mnie tak jest, powiem wam, że zostawiam. No ale jednak jest trudno, bo trudno jest nie pomyśleć, ja nie wiem o tym, że w moim przypadku takie proste rzeczy, że jedno dziecko jedzie samochodem, drugie będzie zaraz lecieć samolotem. Ktoś inny ma może inne problemy poważniejsze, że ktoś jest chory w domu, że może praca się skończyła, może pieniądze się kończą. To się łatwo mówi, zostaw te problemy, ale tak przychodzimy tutaj, no i ten Egipt trochę z nami tu przychodzi. Egipt, mówimy, jest świat. To nie jest zło samo w sobie. Egipt nie był zły. Egipt jest pięknym krajem. Plagi nie zmierzały do zniszczenia Egiptu. To zdanie chciałbym kilka razy powtórzyć w czasie wykładu. Bóg nie zamierzał zniszczyć Egiptu plagami. Gdyby zamierzył zniszczyć Egipt, mógł to zrobić w jednym momencie, jednym pociągnięciem nie tylko palca, tylko paznokcia, zdmuchnąć cały Egipt z powierzchni ziemi. Bóg nie zamierzał zniszczyć Egiptu, tylko zniszczyć dominację Egiptu. Bóg poraził siłę Egiptu, tak żeby Egipt w tamtym czasie nie mógł dominować ani nad Izraelem, ani nad żadnym sąsiadem. Zniszczył dominację Bóg plagami. Plagi zmierzają do zniszczenia dominacji Egiptu. Egipt to jest świat. Egipt to jest nasza doczesność, materialność. To nie jest koniecznie zło. Ale wczoraj mówiliśmy, są rzeczy, które się zmieniają i są rzeczy niezmienne. Wszystko, co nas otacza, co widzimy, co dotykamy, się zmienia. Jedzenie jest piękne, jak go zjemy, przetwarza się w nas w siłę, dzięki tej sile coś zrobimy, wytworzymy jakiś produkt, ten produkt po jakimś czasie się zepsuje, pójdzie do ziemi, rozłoży się z ziemi, z tej ziemi wyrośnie znowu produkt, który zjemy. To jest cały czas krążenie, to jest ta zmienność, to jest ta doczesność, to nieuchwytne, ten uciekający nam pociąg, który usiłujemy ciągle złapać, żeby jakoś za tą rzeczywistością nadążyć. I ta doczesność, ona niestety nad sąsiadami dominuje. Nad większością ludzi dominuje. Natomiast no chcielibyśmy, żeby nad nami nie dominowało. Ale w nas jest Egipt. Ta granica Egiptu, bracia, nie przebiega za naszym płotem. tutaj naszej konwencji. Ta granica Egiptu nie przebiega na ścianach naszego domu. Na ścianach naszych sal zborowych. Ta granica nie przebiega nawet na obrysie naszej skóry. Ta granica Egiptu naprawdę przebiega przez pośrodek nas. Każdy z nas ma w sobie Egipt, ma tą doczesność. Ja nie mówię grzech. Brat Sygnowski mówił o grzechu. Ja mówię o doczesności, o tej konieczności uczestniczenia w tym życiu materialnym. To znaczy, bym powiedział, tak jak siedzicie, to wierzę w to, że tak gdzieś od splotu słonecznego do góry jesteśmy wszyscy w Kanaanie. Jesteśmy wybranym ludem, ale tam poniżej jest żołądek i jeszcze inne organy, które w swoim czasie przypomną o swoich prawach. Tak poniżej, tam już nogami siedzimy w Egipcie. Możemy tak powiedzieć, właśnie gdzieś na poziomie krzesła przebiega może ta granica Egiptu, ale oby tak było. Oby nie było tak, że nasze umysły i serca również i w czasie tych rozważań, w czasie innych rozważań są podzielone, są rozdarte między jakiś ból, jakiś problem w życiu doczesnym, a czasami zajęcie, no, czy roztargnienie, bo nas jakieś hobby interesuje, wiemy, im jesteśmy starsi, tym mniej, ale im byliśmy młodsi, tym bardziej byliśmy zajęci różnymi sprawami. Ten Egipt i tak poziomo i być może nawet pionowo te nasze serca i umysły troszkę dzieli, on jest w nas. To znaczy jest w nas ciemna strona i jest nas jasna strona. Tak? Księżyc wiąże się trochę z wyjściem z Egiptu, bo on był mały, jak się to wszystko zaczynało, a wiemy, że wychodzi w czasie pełni. Sobie pomyślałem, coś w nas takiego jest właśnie, że jest w nas strefa cienia, jest w nas to, ale my jesteśmy tacy cali. Jak tak popatrzeć na to, zaznaczyłem tam kreską, księżyc jest cały. To nie jest tak, że księżyca jest kawałek, no wiemy, dawniej ludzie może tego nie wiedzieli. Dzisiaj wiemy, że jest cały, ale on ma strefę cienia. I my mamy taką w sobie strefę cienia i mamy strefę światła. I teraz to, co Pan Bóg usiłuje zrobić z naszym życiem, w naszym życiu duchowym, to są dwa procesy niezależne jeden od drugiego. Jeden proces to jest, że w tej strefie cienia na początku jest ośrodek naszej naszych decyzji. Nasze serce jest umieszczone w skarbach ziemskich, w rodzinie, w naszej pracy, w naszych zainteresowaniach, w naszym wypoczynku. Tam jest nasze serce. Było. Dokąd nie poznaliśmy Boga. Tam jest serce świata. Znajduje się w tej ciemnej strefie ten ośrodek decyzyjny. I pierwszym zadaniem, które próbuje Pan Bóg osiągnąć w nas, to jest, żeby nie likwidując jeszcze całkiem tej strefy cienia, przeprowadzić nasze serce z tej strefy ciemnej do strefy jasnej. Przepraszam za ten język taki troszkę filozofii, ale myślę, że mówiąc tutaj o nowej woli, rozumiemy, o czym mówimy. Co decyduje o moim postępowaniu? Pracuję zawodowo, muszę jeść, muszę załatwić wiele spraw administracyjnych, muszę to obsłużyć. Ale kiedy pojawia się konflikt między sprawą pańską a sprawą doczesną, gdzie leży priorytet? Gdzie leży mój ośrodek decyzyjny? Każdy z nas, myślę, może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak trudno jest w życiu tak naprawdę realnie powiedzieć, ja tak naprawdę kieruję się wolą Bożą w moim życiu. Staramy się to jakoś przekładać, ale to jest proces. To jest przeprowadzenie tego serca, ja to jeszcze raz pokażę, z tej strefy ciemnej zakrętami do tej strefy jasnej. To jest jeden proces. Ale jeszcze jest drugi proces. Jeżeli mamy tą strefę jasności taką mało na początku, to chcemy ją poszerzać. To nie jest tak, że w nas się światło zwiększa, tylko my się wysuwamy ze strefy cienia. Ojej, przepraszam, uciekło mi. My się wysuwamy z tej strefy cienia. Tak jak księżyc, który pokazuje nam się tą oświetloną albo tą ciemną stroną, dlatego tylko tak widzimy. I Panu Bogu tak naprawdę docelowo zależy, oprócz tego przeprowadzenia ośrodka decyzyjnego do tej strefy światła, zależy na tym, żebyśmy napełniali się światłem. Możliwie do śmierci, żebyśmy w całości byli światłem i tam pośrodku to nasze serce, ten ośrodek decyzyjny był coraz większy. Obrazowo mówię, ale myślę, że braterstwo, jesteście wyćwiczeni, dobrze rozumiecie, o co chodzi. No i w tym procesie uwolnienia nas od tej doczesności, przeprowadzenia tego naszego pierworodnego właśnie do tej strefy światła, tej naszej decyzyjności, są takie etapy. Na pewno wszyscy się zgodzimy, że poświęcenie, to co dzisiaj wyrazi część braci z naszego grona, stanowi taki właśnie etap, taką cezurę w życiu. Ale czy to jest koniec naszego opuszczania Egiptu? No nie, z tym Egiptem wejdziemy w to życie nasze poświęcone i będziemy zmierzać do tego etapu pobicia pierworodnych egipskich i wyratowania pierworodnego izraelskiego. Do tej decyzji ja żyję z Panem, do tego zauważenia w sobie realnego podobieństwa do Boga, do Jezusa, że ja rzeczywiście mogę o sobie powiedzieć, no tak naprawdę moje decyzje są wysterowane w dużej mierze albo w znacznej mierze przez to, co Pan Bóg ode mnie chce. Często to jest związane ze starością. Jak człowiek jest stary, to już ma mniej zainteresowań, już kariery zawodowej nie zrobię, mówię o sobie. Już się nie dorobię. Jak się nie dorobiłem, to się już nie dorobię. Wiele rzeczy po prostu oblatuje z człowieka samo w pewnym wieku. No ale niedobrze by było, żeby tylko ta starość nas pozbawiała. To musi być świadomy proces, żeby ten pierworodny izraelski zaczął dominować, był wybawiony, a pierworodny egipski, ten tej ciemności, ten, który nam mówi kup, zrób, pojedź, zobacz, który nas nakręca cały czas do wsiadania w ten rozwój, w ten ruch, żeby on został uśmiercony. Taki moment następuje, mówimy czasami o tym, Blazasel go wyróżnił jako zapieczętowanie Ducha Świętego. Ja często nie miałem trudność ze zrozumieniem tego pojęcia i określenia go w czasie. Może to nie jest taki wyrazisty punkt jak nasz chrzest, ale powiem Wam, że jest coś takiego w życiu. Myślę, że wielu z Was doznało, że w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że właściwie te sprawy ziemskie no nie odgrywają już dla mnie żadnej roli. Ja je robię, muszę jeść, muszę robić to czy tamto, ale to nie jest sfera mojej realizacji. Ja nie idę do pracy po to, żeby się realizować. No muszę pracować, żeby zarabiać pieniądze. Jest taki moment i bardzo życzę, żebyśmy wszyscy taki moment osiągnęli, ale pamiętajmy, to jeszcze nie jest wyzwolenie z Egiptu. Tak naprawdę nasza śmierć, śmierć ciała będzie wyzwoleniem, to narodzenie z Ducha, o którym brat nam tutaj mówił. No i właśnie teraz jakoś w ten schemat wpisują się te plaki w sposób automatyczny. No i tu pojawia się takie pytanie, jeszcze raz ten obrazek, który już znamy. O, nie mam tutaj. Pytanie, dla kogo były potrzebne plagi? Plagi były dla Egiptu. Czy znacie jakąś historię Egiptu, w której są plagi wspomniane? Czy gdzieś na jakimś ścianie świątyni wspomnieli jakieś czarownicy, że były jakieś zagrożenia? No nie. A za to jest naród, który od 3,5 tysięcy lat wspomina te plagi. I my się od niego dowiedzieliśmy o tych plagach. I też swoje wspominamy, uczymy się od nich. No były plagi dla Egiptu, ale tak naprawdę były potrzebne dla Izraela i dla wierzących. Po pierwsze, te trzy pierwsze dotknęły wszystkich. Po drugie, no wyobraźcie sobie, że tu siedzimy i wiemy, że tam za płotem jest grad. I ogień, i pioruny walą, i las się pali, i lecą kawałki lodu jak pięść. A my sobie siedzimy, śpiewamy, czujemy się tutaj pięknie i wygodnie. No myślę, że nie. Gdyby tam chmary zwierząt jakichś dzikich szalały, gdyby tam ludzie byli chorzy na wrzód, to nie tylko z tego powodu, że sami się boimy, no ale kto z nas jest taki paskudny, ma charakter, że powiedział, a mnie tu jest dobrze, a mnie Pan Bóg ochronił, a tam niech sobie ludzie chorują na wrzody, niech będą głodni. Mamy takie serce? Znaczy, to nie jest serce chrześcijanina, to nie jest serce Izraelity. Ja myślę, że te plagi wywierały wielki wpływ na Izrael. To był i strach, i to było współczucie, i to było to poczucie, no niedobrze, że jest tak źle. Nie cieszymy się z tego. Nigdy się nie cieszymy, jak spotyka ludzi nieszczęście. Chociaż z drugiej strony sobie potem odpowiadamy, no ale przecież tak naprawdę zasłużyliśmy wszyscy na to, żebyśmy mieli te nieszczęścia. Ale nie jest nam z tym dobrze. To jest to uczucie nam wierzącemu są potrzebne plagi. Nawet jeżeli nas bezpośrednio nie dotykają. I w tym sensie teraz popatrzmy krew w wodzie. Te trzy pierwsze plagi, które nas zniechęcają do tego, żeby korzystać z wody egipskiej. Owszem, korzystajmy z wody egipskiej, ale ze studni. Zbudujmy sobie studnię, włóżmy pewną pracę. Co to znaczy? Jeżeli żyjemy w świecie, to prędko się przekonamy, że wszelkie ideologie, wszelkie nurty kulturalne są nasycone krwią, są albo obrzydliwe, albo są związane z nieprawością, ze złem, z krwią ludzi. Więc albo te dwa elementy, nieczystość, o której wspomnieliśmy, już nie będę powtarzał, z czym się wiążą, moralna, popatrzmy na film, popatrzmy na grę komputerową, popatrzmy na książkę, jakikolwiek produkt kulturalny, muzykę, operę. Te wszystkie wody nasycone są krwią i obrzydliwością, i nieprawością, która prowadzi do śmierci człowieka. I Pan Bóg wywołuje w nas obrzydzenie. Plaga, ta woda w Nilu, ona zawsze taka była. Egipt żył z wyzysku niewolników, z wyzysku ludzi. On zawsze krwią ludzi żył, ale Pan Bóg pokazał to i wywołał obrzydzenie. I mówi, nie pij tej wody, wykop studnię, włóż pewną pracę, przefiltruj tą wodę. Niech to będzie ta woda, ten nurt. Ale zastanów się, czy to jest dla ciebie dobre, czy chcesz obejrzeć ten film na pewno, czy chcesz zagrać tą grę. Mówię tu do młodych ludzi, no bo dla nas, ja też filmy oglądam. Żebyśmy filtrowali, zastanawiali się, czy chcesz tej muzyki posłuchać, czy chcesz wziąć udział w tym przedsięwzięciu gospodarczym, czy chcesz tam pojechać na tą imprezę. To wymaga analizy. I tu nie chcę, absolutnie ten podział nie przebiega, jak wielu braci podkreśla, my i Babilon. Mówimy o my i Egipt. Mówimy o życiu materialnym, nie o życiu innych chrześcijan, o innych wierzących. Mówimy o ludziach, którzy nas otaczają, którzy żyją od urlopu do urlopu, od samochodu do samochodu, od komórki do komórki, od komputera do komputera. Czy chcesz tak żyć? Przefiltruj to. Jeżeli coś potrzebujesz, potrzebujesz samochód, ubezpieczenie musisz mieć, potrzebujesz telefon komórkowy, to kup. Ale nie gądź za tym. Przefiltruj to wszystko. Wybuduj sobie studnię. Króciutko tylko przeleczę. Nie mieszanie tych elementów ciekłych. I woda to jest symbol życia, to jest symbol ducha. Materia, ziemia, to jest coś trwałego, stałego. Forma pośrednia jest obrzydliwa. Nie mieszajmy tych rzeczy. Jeżeli robimy rzeczy materialne, to możemy mieć taki prozaiczny wybór, wyraz. No nie chcę używać naszego przykładu tu z działalności naszej wydawniczej. Nie traktuj na przykład działalności dla Pana jako swojego dochodowego interesu. Nie mieszaj tych sfer. To jest taki prosty przykład. Ale taki sam przykład może być w pracy zawodowej. Nie czyń z tej pracy zawodowej swojego celu duchowego. Nie mów, ja służę Panu przez moją pracę zawodową. No może tak, no. Też trzeba uczciwie wypełnić. To jest nasz obowiązek, być uczciwym, sprawiedliwym człowiekiem w pracy. Ale powiedz sobie, co naprawdę robię dla Boga. Gdzie jest moja aktywność? Gdzie jest to, ta moja stałość duchowa? Gdzie jest moja modlitwa? Ile czasu na nią poświęcam? Ile poświęcam na czytanie? Ile na usługę dla braci? Ile na pomoc, na odwiedzanie człowieka? Na przesłaniu mu, nie wiem, czeku albo jakiejś pomocy? Tak, siądź czasami wieczorem, siadam czasami wieczorem, myślę, jak wygląda moje życie. Nie mieszajmy, nie oszukujmy się, bo to jest obrzydliwe, jeżeli łączymy te dwie rzeczy i mówimy, no właściwie nic nie robię, ale jestem uczciwym człowiekiem, nie kradnę, nie cudzołożę, nic nikomu złego nie robię. I to jest moja służba Bogu. Bracia, to jest nasz, przepraszam za słowo, wsi obowiązek być sprawiedliwym. Łaski Panu Bogu nie robimy, że jesteśmy sprawiedliwi. Odtąd się dopiero zaczyna nasza usługa, że grzechu nie popełniamy. To dopiero nas kwalifikuje do tego, żebyśmy zakwalifikowali się do pomazańca Pańskiego. Ja wiem, że strasznie wysokie słowa mówię sam do siebie, ale no chcę was motywować. I to obrzydliwość żaby, ona nam tak czasami uświadomi, że po prostu jesteśmy właśnie taką formą pośrednią, albo się taką formą pośrednią żywimy, ale to jest właśnie związane wszystko z wodą, że siedzimy przy tych wodach egipskich. Jak najdalej. Żaba mówi, trzymaj się z daleka od wody egipskiej. Ciekawe słowa z tym są, ciekawa rzecz z tą trzecią plagą. Słowo ken, kenim to są komary, a słowo ken pojedyncze, komar, bo to jest liczba mnoga, liczba pojedyncza, znaczy po hebrajsku tak. No i tenże Żydwa jeden mówi, to jest takie przyzwalanie na wszystko. Na wszystko mówimy tak. Bo nam zaczyna w pewnym etapie dokuczać. Natura nam mówi, nie wszystko jest dobre. Jako ludzie światowi nawet, oglądałem program teraz niedawno o nowym rodzaju turystów, którzy dotychczas wyżywali się gdzieś tam wyspach tutaj w Hiszpanii, na Majorce. Tewi upodobali sobie Wietnam. Jeżdżą do Wietnamu. Rozpasana młodzież, która tam po prostu pije, chodzi półnago. No i ten reporter światowy, człowiek mówi, no przecież no normalne, zawsze ludzie bardzo tolerancyjni. No i pyta tych Wietnamczyków, czy to nie Wietnam, to był jakiś tam kraj z tamtego regionu. Co wy sądzicie? No my jesteśmy ludzie tolerancyjni, no ale dla naszych dzieci, no dlaczego ci ludzie tutaj chodzą półnago po naszych wsiach? No to przedstawiciele kultury chrześcijańskiej. I nawet ludzie... Reporter nie skomentował tego, ale mówi, no jak tak wymowa tego reportażu, jaka jest nasza wizytówka, jak się prezentujemy przed kulturą buddyjską, kulturą innego świata, pokazując takie wzory zachowania. To ten permisywizm, nazywamy to takim naukowym słowem, zgoda na wszystko, wszystko jest dobre, wszystko jest możliwe, wszystko można usprawić. Nie, zaczynamy to dokuczać. To nas tak jak to ugryzienie komara, tam on sobie tej krwi trochę wypije, nie poczujemy tego, ale spędzi i boli. Zaczyna nas to przeszkadzać, zaczynamy mieć potrzebę podzielenia świata, jednak powiedzenia to jest dobre, to jest złe. I doradzam wam, żeby niech by was te komary, jak tam widzicie nad wodę egipskie, zwłaszcza ludzie młodzi, ale starych, niech nas te komary pogryzą, a dobrze. Niech nas swędzi. Niech nam to sprawia przykrość i spróbujmy podzielić jednak świat. Nie na wszystko się zgadzać. Nie na wszystko powiedzieć tak, że to jest dobre to i zarówno w kwestiach teologicznych, jak i w kwestiach etycznych. Mamy to zakodowane, my badacze jesteśmy akurat bardzo krytyczni, więc mamy łatwość, nie chcę was dlatego bardzo do tego namawiać, bo wiem, że to robimy, ale chcę utwierdzić was w przekonaniu, że to jest dobrze. Druga grupa plag, która pomaga wyodrębnić naszą tą duchową nową jaś ze świata. Strach. Strach jest strasznie złym doradcą, ale czasami pomaga nas utrzymać w rycach, pomaga nas utrzymać w jakimś miejscu. No, banalny przykład, jak idziemy w górach, no to strach powoduje, że się trzymamy daleko od krawędzi, czy się dobrze trzymamy. Ten strach przed zagrożeniem zewnętrznym utrzymuje nas w naszej, w tym, tam gdzie jest Bóg, tam gdzie jest światło, tam gdzie są Jego wody w ziemi Goszen. Nie chcę powiedzieć wprost między braćmi, ale tak jest. No, to jest, utrzymuje nas również w zborze, utrzymuje nas w społeczności ludzi wierzących, a nade wszystko w społeczności z Bogiem. To jest ten, tam nastąpiło fizyczne wyodrębnienie. Ale właśnie to, ta pierwsza plaga z tej drugiej grupy, ona wspomaga, bo tam jest strach, tam nie pójdziemy, my się boimy. Nie pójdę do lasu, jeżeli wiem, że tam jakieś chmary wilków, stada wilków grasują. To jest dobre. Dobre, że czasami po prostu w niektóre miejsca się boimy pójść. Że wstydzimy się pewnych zachowań. No to może inna rzecz. Jeżeli to nie pomaga, czasami myślimy sobie, no dobrze, tam nie pójdę, ale mam ciało swoje, mam swoje siły, mam pieniądze, mam możliwości. Bóg czasami uderzy nasze ciało. Nie w tym obszarze dobrego działania, ale właśnie w tym obszarze naszej pewności siebie, naszego, no, przykre to czasami bywa, bo to jest choroba, bo to jest starość, bo to jest wypadek, gdzie nagle miałem mnóstwo planów i za chwilę się wszystko okazuje, że z tych planów nie da się nic zrealizować, bo choroba w jednym dniu zmieniła moje życie. I to jest tragedia. Nie chcę powiedzieć, że to jest dobre. Ale bracia, czasami kiedyś brat Karl Hagensy powiedział piękną rzecz. Był bardzo zajęty, ale jednak dużo pracował, to był człowiek zawsze poświęcony. Ale powiedział, że odkąd musiał usiąść na wózku, to był bardzo Bogu wdzięczny, bo mógł cały czas poświęcić dla działalności Bożej. I poświęcił lata całe na wózku, poświęcił dla działalności Boga. Myślę, że to jest doświadczenie wielu braci. I czasami ta słabość ciała, uświadomiona nam słabość ciała, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny w Panu. Ona nam pomaga. No i taki konstruktywny wstyd, ten wrzód. No mamy wrzody. Bracia, nie jesteśmy wolni od brzydkich przywarów, brzydkich uczynków, których się wstydzimy. Jeden ma ten wrzód na czole, że go wszyscy widzą, inny ma wrzód, nie powiem gdzie, na plecach, gdzie go nie widać. Ale go boli za to, siedzieć nie może. To mamy rzeczywistość, która nas uwiera. I to jest dobrze. Jak się trochę wstydzimy, jak widzimy też innych ludzi zarażonych tym, to zauważamy to zło w innych, kiedy nie chcemy z nim przebywać, bo są orzewiali, bo są z Egiptu, bo są, ta część ich jest w Egipcie, tu nie chcę podzielić my i oni, chcę powiedzieć my, nasza część jest egipska. I tam jesteśmy czasami orzewiali i się wstydzimy tego. I to nam utrudnia kontakty z innymi Egipcjanami orzodziałymi. I dobrze. Trochę trzymajmy się z daleka. Tak jak powiedzieliśmy, to są te trzy plagi, które nam pozwalają się wyodrębnić. Na te trzy już ostatnie nie mam czasu, niestety. Na brata Walka nawet nie patrzę, ale muszę już kończyć. Tylko wam króciutko powiem. Lud i ogień. Pan Bóg nie tylko nas odcina od wód egipskich, nie tylko nam ogranicza nasze możliwości materialne, że uderza naszą gospodarkę czasami, że uderza nasze ciało, wywołuje ten konstruktywny wstyd i strach, ale odcina też nas od egipskiego nieba. Pokazuje nam, jeżeli byś pomyślał, no dobrze, jestem chory, ale mam rentę. Ten system jest jakąś moją nadzieją. Bardzo często się okaże, że nie jest. Że z tego nieba posypie się grad i ogień. Wiemy, to są te skrajne emocje społeczne, które w postaci gradu, tego osądzającej rewolucji i ognia się pokażą z nieba. Czy w postaci szarańczy, tych systemów, różnych złych, które stanowią zagrożenie dla naszego porządku. Że nam jest dobrze, chwilowo, tej Europie tutaj się dobrze miewamy, mamy systemy socjalne. Ale popatrzmy na cały świat, jak ludzie żyją. Jak są zagrożeni właśnie tym ideologicznym, takim jak komunizm, jak był Kościół katolicki w okresie papieskim, kiedy prześladował ludzi, jak były te systemy ideologiczne na różne inne tworzone totalitarne. Systemy ekonomiczne, które nam to wspierają, kolonialne, czy te proste, najzwyczajniejsze, bezinteresowne, zło egoistyczne, które tworzy, to są cztery rodzaje szarańczy, tam Joel je wymienia. Jest dla nas uciążliwe, zabiera nam naszą gospodarkę czasami, ale to jest dobre dla naszego duchowego rozwoju, dlatego że nas odcina od egipskiego nieba. No i czasami właśnie jest tak, że naszym otoczeniem zapada, nad tym egipskim naszym światem zapada ciemność, ale tam, gdzie jesteśmy z Bogiem, tam mamy światło, tam nam nic nie grozi. Tam powinien być ten nasz ośrodek decyzyjny i jeżeli nawet jesteśmy pozbawieni pewnego zabezpieczenia finansowego, czy zdrowie nam szwankuje, to myślę, że wielu braci potwierdzi moje doświadczenie, chociaż ja nigdy nie byłem dotknięty żadnym wielkim nieszczęściem w życiu, ale znam z relacji braci, że jednak mają miejsca takie, w których się czują bezpiecznie, że wokół jest ciemność, ale ich serce jest świetne. I pamiętajmy, tylko Boża woda i tylko Boże światło. To jest trudne do osiągnięcia w praktyce, ale musimy się starać o to, żeby skorzystać z tych takich różnych dotknięć, jakimi nas Bóg dotyka, po to, żeby właśnie tylko z Bożej wody i tylko z Bożego światła korzystać. Jeszcze raz Wam puszczę tą symulację, to jest nasz cel. Nie tylko przeprowadzenie naszego środku decyzyjnego do strefy światła, ale zwiększenia strefy światła, tak żebyśmy pełni mogli tak te słowa zrealizować w życiu, prowadził ich bezpiecznie, tak że się nie lękali, ani przyjaciół ich przykryło morze, nie tam za płotem. Tych naszych wewnętrznych Kananejczyków, których tępimy przez całe życie, nie zawsze nam się uda ich pokonać, tych ich przyjaciół niech pochłonie morze, a my obyśmy bezpiecznie pod ręką Pańską tych prowadzenia.